Radio Luz poleca.
Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na synapsach w środę o 17.
I w soboty od 15 do 17 na 91,6 FM.
Radio Luz poleca.
Nadeszła kolejna sobota, popołudniowy, dla wielu bardzo przyjemny i relaksujący czas, który dla nas oznacza chętne towarzyszenie Wam w audycji Na Synapsach. I przed mikrofonami witamy się dzisiaj z Wami w składzie.
Maciej Makoś.
Martyna Dziakowicz. Audycję realizować będzie Kuba Dworzecki. A jak w studiu jest Maciej Makoś, to znak, że będziemy zajmować się roślinną egidą, bo w przypadku Macieja można tutaj bez namysłu stawiać znak równości. Roślinna egida i jednocześnie kolejna misja do spełnienia z ludzkością. Jaka tym razem, Macieju?
No, jak zawsze wspieram bioróżnorodność. Wydaje mi się, że w ogóle za każdym razem przychodzę i mówię o tym samym. Jakby mam takie przeczucie po prostu, gdzie się wychodzę, ale...
Poszerzasz tą siatkę, mi się wydaje.
No, wydaje mi się, że skupiam się jakby cały czas na jednym, bo wiesz, to za wszelką cenę, żeby ludzie zrozumieli to tak naprawdę, bo to jest bardzo ważne. To jest pierwszy krok, jaki możemy podjąć, żeby pomóc naszej planecie, a nie kosztuje nas nic tak naprawdę.
A dzisiaj ściśle będzie o?
O trawnikach. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o trawnikach. No, pohejtujemy troszeczkę trawniki, nie będę oszukiwał, ale nie było, będą rozwiązania, jakie możemy zastosować, żeby, nie, że tylko krytykuję, mogę wytłumaczyć, jak można traktować normalnie trawnik i co z tego trawniku możemy wyciągnąć, bo nawet te nasze trawniki pod domem mogą być naprawdę wartościowymi obszarami ekologicznymi, więc o tym chciałbym głównie dzisiaj mówić.
I o takim myśleniu, o takie myślenie będziemy się starać, żebyście je zmienili na wiosnę, żeby wasze trawniki wyglądały już inaczej nadchodzącą wiosną. I z Maciejem w takim składzie będziemy z wami do godziny 16.
Radio Luz. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
O trawnikach dziś będziemy dywagować na synapsach, więc myślę, że ten wątek historyczny będzie tutaj trafny na początek i ważny, żeby sobie porównać skalę tego problemu i skąd ten problem właśnie trawy w ogóle się wziął na świecie.
Znaczy, trawa nie jest sama w sumie problematyczna.
No tak ładnie hodowana, no
jakby
tak, dodajmy
wszystko,
to.
Wszystko jest przydatne, ale jak się źle coś używa, to zawsze to może stanowić problem tak naprawdę. No i ten rys historyczny to w sumie są legendy, że ogólnie w Taj Mahal właśnie był taki piękny pałac, w którym był po prostu sam trawnik i tam wdowy po zmarłych mężach właśnie przycinały to nożyczkami. No ale tak naprawdę jest tak, że trawniki w Europie zaczęły być popularne dzięki Jamesowi Brownowi. Lawrence Brown to był. Mm-hmm. Największy ogrodnik Wielkiej Brytanii go nazywali w jego czasach, w XVIII wieku. No i on jakby miał takie założenie, że to, że jest jakby obraz chłopa pracującego w ogrodzie przed pałacem, czy po prostu widok pracowników i zapach obornika i tym podobne znajdujący się przed pałacem, odbiera mu uroku i sprawia, że on jest tak naprawdę, no nie jest taki prestiżowy, nie jest taki tak bardzo VIP tak naprawdę. No i jakby on propagował zakładanie właśnie trawników, gdzie na początku trawniki to były po prostu takie przestrzenie dla bardzo bogatych ludzi, no bo wyobraź sobie, że masz miejsce, gdzie możesz wyhodować jedzenie, które starczy ci na rok życia, a ty je marnujesz po prostu na nic, bo ten trawnik nie daje ci żadnego plonu tak naprawdę. No i bądźmy szczerzy, że w takiej sytuacji, że pójdziemy sobie do sklepu jak my teraz, to żyjemy dosyć krótko ogólnie w historii naszej ludzkości, więc naprawdę tylko moje jedna osoba była w stanie stać na to, żeby mieć trawnik. No i potem coraz więcej ludzi zaczęło mieć ten trawnik.
No i skąd, skoro to byli majętni ludzie, to jakim cudem to się tak rozprzestrzeniło szybko?
No bo jak potem myślisz? Wiesz, to jest, no jak coś jest modnego, to potem tak jak masz torebki jakichś bardzo znanych marek, to też teraz są mniej prestiżowe niż kiedyś, bo więcej ludzi jest stać na te prestiżowe torebki niż kiedyś było stać. I tak doszło w tym momencie, no bo po prostu ludzie też zaczęli inaczej jakby pozyskiwać pożywienie, prawda? Teraz nie jest tak, jakby jesteśmy całkowicie odcięci od procesu pojawiania się naszego produktu, który mamy w domu. Nie, no powiedzmy tam spora część ludzi po prostu, którzy żyją w miastach, no nie wie jak skąd się biorą te banany, skąd się biorą pomidory, skąd się bierze wszystko.
No,
idziemy do sklepu,
nie,
jest
nie
i tyle, nie? A kiedyś ludzie byli bardziej zżyci z tym jakby produkcją, nie? No moja mama choćby wchodziła na działkę, żeby produkować jedzenie, które też jedli sobie razem z babcią i z dziadkiem, więc to jakby my jesteśmy już odcięci jako młodzi ludzie od tego bardzo, no bo jakby żyjemy w czasach, które są bardziej bogate, powiedzmy. O. No i tak by te trawniki weszły jakoś tak mocno w kulturę, że u nas też zostało mnóstwo tych trawników, no i do dzisiaj mamy pokłosie tych trawników. Wiadomo, że są takie fajne miejsca wyjątkowe, typu boisko, no. Nie wyobrażam sobie boiska do piłki nożnej, gdzie...
Jest, inną nawierzchnią.
No tak, no bo można być problem po prostu, żeby... No, to są miejsca, do których są dedykowane, nie? Ale żeby trawniki powstawały wszędzie, przecież w Polsce i tak nie ma takiego problemu, jak jak nie wiem, w Ameryce, która w ogóle straszna, ale to może później o tym porozmawiamy po prostu, bo no, to tam jest wiele do zarzucenia Amerykanom w tym temacie tak naprawdę.
Będziemy o nich mówić. My tutaj też zastanawialiśmy się, bo często porównuje się te ogrody angielskie i francuskie, no i zainfekowali się Francuzi też tymi trawnikami, mimo wszystko, mimo że byli tacy proroślinni i są chyba dalej w tym stylu, no, to jest czyż
tak,
mniej.
Wydaje mi się, że cały świat jest taki, wydaje nam się, że jesteśmy proroślinni, wiesz, to jest tak, że mówimy, że lubimy przyrodę, ale lubimy taką wyregulowaną,
ugłaskaną
przyrodę, taki wykczesany. Ja właśnie niedawno miałem takie spostrzeżenie, że my w sumie jako ludzie jesteśmy bardzo fajni dla matki ziemi, bo drapiemy ją po pleckach, gdy grabimy trawę tak naprawdę, że dbamy o nią, kochamy ją, bo chcemy, żeby było jej dobrze tak naprawdę, a te trawniki wyglądają strasznie jak dla mnie. Gdy dowiedziałem się jakby, jaką pełnią rolę i co może dać nam po prostu jakikolwiek teren zielony, który mam przed domem, no to pomyślałem sobie, że trawnik to jest po prostu masakra. Nie? To jest jakby, no, powinno być karane normalnie posiedzenie trawnika.
Zobaczcie, nie ma to jak mocno zacząć audycję już od masakry i od takich tutaj poważnych stanowisk. Maciej wspomniał o Amerykanach, to my zaraz sprawdzimy konkretne liczby, jakie Amerykanie nam odnośnie trawników proponują.
Radio Luz, włącz się lokalnie.
W tej pierwszej godzinie na synapsach królują u nas trawniki i już trochę było przytyków w stronę Brytyjczyków, no to teraz czas pokrewnie na Amerykanów i dane statystyczne zaczerpnięte wprost z Ameryki. Jak to Maciej u nich tam jest?
Skupiliśmy się na Ameryce, bo w Polsce raczej nie robimy takich ewidencji za bardzo, a w Ameryce ogólnie Ameryka jest krajem, który ma najwięcej trawników na całej ziemi.
Jeszcze dobrze kojarzymy te obrazy, takie podlewanie trawników z filmów, prawda?
Nawet
co drugi dom.
Widziałem kiedyś takie w jakimś programie w telewizji porównanie, ile wody zużywa przeciętny Amerykanin, Europejczyk i tam ktoś z Afryki. No i tam Amerykanin przez to, że podlewa te trawniki, zużywa 100 litrów wody więcej miesięcznie niż
100 litrów wody, słuchajcie.
No, to jest strasznie dużo, nie? To jest, no 100 litrów to jest pewnie gdzieś wanna. Tak mi się, no, wanna ma chyba 300 litrów maksymalnie. Średnia wanna, jak człowiek ma w domu, no to zjednaczy się wanny, ale w tej wanny wybić na przykład 100 litrów wody, no to jest kilka dni. Mm-hmm. To jest tak, no, po 2 dni, po 2 litry dziennie jakbyś piła, no to w sumie 50 dni masz picia wody tak naprawdę. Mm-hmm. Nie? To jest woda, która się nadaje do picia, która jest super. To nie jest taka woda, którą trzeba oczyścić, tylko woda, która jest po prostu najlepsza, nie?
I idzie sobie w innym kierunku. A jak mówimy o tych liczbach, no to te liczby są naprawdę duże, bo słuchajcie, dokładnie, to nie chodzi tylko o wodę, którą my wykorzystujemy, żeby ten trawnik utrzymać, bo to jest mnóstwo składowych, z których my często nie zdajemy sobie sprawy, chyba że ktoś kosi tradycyjnie kosą.
Ale tak mało osób, które kosi kosą, to jest najbardziej ekologiczny sposób i najczystszy, bo nie ma zanieczyszczenia żadnymi olejami i spalinami z kosiarki. To jest też bardzo ważne, jeżeli chcemy mieć czystą uprawę, ale ogólnie Amerykanie, w ogóle 2% całej Ameryki to są trawniki. Gdzie w Polsce, zostawimy to powiedzmy dla Polski, gdzie Polska ma niecały 1% obszarów chronionych ściśle, czyli parków narodowych, rezerwatów przyrody, a Ameryka jest dużo, dużo większa niż Polska, nie? Gdzie mamy jeden stan, a tam większy niż Polska, a tak, oni mają cały po prostu kraj, który tam jeszcze z tych stanów jest 50, nie? No to jest straszna liczba po prostu i wydają 30 miliardów dolarów rocznie na konserwację tych...
30 miliardów dolarów.
Tak.
Dolarów.
Tak. No to jest kolejna liczba. Dodatkowo jeszcze kolejna straszna liczba, to jest 70 milionów litrów paliwa na koszenie trawników.
Bo to jest ta druga składowa właśnie, o której wspomnieliśmy.
No, między innymi. Poza tym, no, paliwo to jest po prostu masakra. Woda to też jest zasób, który niedługo będzie najbardziej jakby pożądany na ziemi. No i jeszcze ogólnie są tam takie śmieszne liczby typu, że 75 tysięcy osób ulega wypadkowi przy użyciu kosiarki na przykład. Nie? Gdzie tyle samo ludzi ulega w Ameryce, ulega śmierci przy użyciu broni palnej. Więc kosiarka jest równie niebezpieczna jak pistolet, więc no... Jest tego sporo. No i jeszcze mam taką ostatnią liczbę, że 7 milionów ptaków rocznie umiera przez zatrucie jakimiś tam środkami chemicznymi, które ludzie stosują do ochrony swoich trawników. A czemu tak jest w sumie? Bo to nie powiedzieliśmy o tym. Trawniki tak naprawdę to są ekologicznie najbardziej bezużyteczne miejsca na ziemi. Że równoznaczne prawie, że z betonem.
Jakby,
że
mam, są bardzo jednorodne też.
Też jednorodne, ale nie magazynują wody prawie całkowicie, no bo ta powierzchnia jakby magazynowania wody pod ziemią jest równowarta tej powierzchni nad ziemią, a jak ktoś kosi na...
To jest też ważny problem, żeby sobie to uzmysłowić. Jak jeśli mamy ogród pokryty w całości trawą, to my tej wody nie zatrzymamy u siebie w ogrodzie.
No tak, ona ucieknie, no musi być proporcja liści do korzeni. Jeżeli liście są krótkie, to korzeni też musi być zdecydowanie mniej, no bo roślina musi efektywnie transpirować, a bez tego nie będzie zachodziła transpiracja efektywnie, więc im wyższą mamy tę trawę, tym lepiej dla naszego trawnika, ale to może później o tym porozmawiamy, bo w sumie to jest bardzo rozległy temat, jak powinniśmy się zachowywać wobec naszego trawnika, bo tak naprawdę trawnik może być też dobrym miejscem, tylko trzeba jakby pielęgnować go w odpowiedni sposób, a nie go golić po prostu jak, nie wiem, jak piłkarza na zero, żeby po prostu, albo nie wiem, jak sportowcy się golą na zero, to tak trawnik nie może wyglądać, musi być bardziej bujny, moja fryzura byłaby bardziej odpowiednia do trawnika, jakby ludzie się skupiali na tym. Ja mam bardzo długie włosy, więc raczej to byłby lepszy trawnik niż taki, po prostu, tak, niż taki ścięty po prostu na zero, ale to chyba więcej o takich dobrych praktykach powiemy za chwilę.
Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91,6 FM.
W jesiennym czasie pewnie bliskie są wam takie obrazki ludzi, sąsiadów, grabiących nieustannie liście, które cały czas napływają do naszych ogródków i my taką syzyfową pracę wykonujemy cały czas, grabiąc, tworząc nowe kubki i tyle. A to chyba dla trawników nie jest za dobre.
No dla takich trawników ładnych, przystrzyżonych to jest trudne, bo nie są ładnie przystrzyżone i nie są wygrabione, ale dla trawników, który w przyszłości ma się stać jakimś bioróżnorodnym ekosystemem, który jest dobry, to jest dramat tak naprawdę, bo ogromna rzecz organizmów żyje po prostu w tym liściach, nie? Jakieś muchówki, jakieś różne owady po prostu tam składają swoje jaja i albo po prostu wykuwają się tam larwy i dzięki temu mogą, może materia w naszym ekosystemach po prostu krążyć i dzięki temu może działać. Poza tym okrycie jakiegokolwiek obszaru, który jest po prostu pozbawiony już powiedzmy roślin zielonych, czymkolwiek, oprócz tam agrowłókniny, bo to też jest takie średnie, ale jakimkolwiek naturalnym materiałem w postaci właśnie liści, ściętych roślin, czy na przykład zrębki, sprawi, że ten ekosystem będzie tracił o wiele mniej wody. Więc jakby ściągając tą górną warstwę liści, sprawiamy, że jest o wiele mniej wody w danym ekosystemie, co jest niekorzystne, no bo powinniśmy jak najwięcej tej wody magazynować, tej atmosferycznej, bo ona jest po prostu no, najłatwiej dostępna i po to ona jest, żeby nawadniać te przestrzenie. I dzięki temu też ograniczamy ilość tych, powiedzmy, niepożądanych roślin w jakiś sposób, bo nie wszystko jest w stanie się przebić przez tą ściółkę, powiedzmy, więc zostawianie po prostu liści jest najlepszym, co możemy zrobić.
Szczególnie teraz, w tym czasie, jeśli jeszcze te liście są gdzieś.
No już chyba mało gdzie się znajdują, ale ogólnie powinniśmy nie gramić liści, bo po prostu jest dobre dla wszystkich organizmów tak naprawdę. No bo jeżeli tam jest dużo owadów, to ptaki mają co jeść, mają jeże co jeść, mają inne organizmy co jeść, po prostu to sobie wszystko się krąży.
Cały łańcuch.
Tak, no jakby każdy, jeżeli pojedynczy element będzie wspierany, no to będzie to wpływało na wspieranie też innych elementów, a na tym nam zależy tak naprawdę. Więc danie sobie spokój i uwierzenie, że nie trzeba po prostu wygrabić i wyczesać i wygłaskać tego trawnika, tylko po prostu zostawić, bo to się tak rozłoży, tylko potrzebuje troszeczkę czasu, jest o wiele lepszym zabiegiem niż po prostu, no niż po prostu robienie i marnowanie swojej energii i siły, bo jakby ja znam wiele starszych osób, które po prostu narzekają, że bolą ich plecy, ale i tak grabią te liście, zamiast po prostu to zostawić i mieć spokój. Wiadomo, nie trzeba się przejmować tym, co inni o nas myślą tak naprawdę. To jest nasz ogród, my powinniśmy być nieszczęśliwi.
To jest pierwszy krok, który musimy chyba wykonać, żeby się nie przejmować tym spojrzeniem sąsiadów, no tak. Drwiącym często.
No tak, ale to jest nasz ogród, nie? Jakbym ja miał sąsiada, który grabi obok na działce liście i w ogóle wycina wszystko, to bym uważał, o, ale dziwny człowiek, czemu on to robi? Ale to jakby perspektywa jest różna tak naprawdę, nie? To zależy, jakiego się ma sąsiada, ale ogólnie nie powinniśmy się chyba przejmować opinią innych na temat naszej przestrzeni, bo to jest nasz ogród, to jest nasza przestrzeń, w której sobie żyjemy, a to, że inni sobie pomyślą, to jest ich sprawa tak naprawdę. To chyba wszystkie aspekty życia trzeba przełożyć.
Dobry, ważny krok. A czego jeszcze nie robić z naszym trawnikiem, Macieju, poza tymi liśćmi, których wiemy?
Przede wszystkim nie wolno go kosić tak często, jak to robimy. To jest po prostu plaga, jaką robimy, bo czasem gdzieś idę i ktoś mi mówi, że musi skosić trawę, bo ma strasznie wysoki trawnik. I ja się rozglądam i szukam tego trawnika tak naprawdę, bo tam nie ma tego trawnika, który jest po prostu wysoki. Dla mnie wysoki trawnik to jest taka trawa, że sięga mi do pasa. To jest wysoki trawnik. A ludzie koszą jakby no bardzo nisko. Wiadomo, że to wychodzi z takiego aspektu, że o wiele łatwiej jest skosić taki malutki trawniczek, niż
potem walczyć
go
z tą kosiarką, tak.
Ale taki prawdziwy łąkowy ekosystem, który byłby dobry, którym odradzałyby się fajne gatunki roślin, bo taki trawnik pod naszym domem może być naprawdę fajnym miejscem. Jeżeli to nie jest trawnik oparty tylko i wyłącznie na trawie, bo trawnik w sumie takim cudzysłowie bym poszedł, bo my trawnikiem nazywamy też miejsca, gdzie rośnie dużo po prostu roślin, jakichś tam powiedzmy tych dzikich, które nie uważamy za trawy. Jeżeli byśmy je wspierali, to wspieralibyśmy wszystko inne dookoła i wszystko by sobie pięknie rosło, a tak naprawdę taką łąkę czy jakiekolwiek takie miejsce powinniśmy kosić maksymalnie dwa razy w roku.
Dwa razy w roku, tak. Czyli raz wiosną i raz...
Nie, raczej tak bliżej wakacji, na przykład czerwca i lipca, a potem drugi raz tak w sierpniu, wrześniu i już potem
i tyle.
I zostawiamy to, żeby to sobie wyschło, żeby wysypały się wszystkie nasiona roślin, które tam rosły po prostu i żeby to się mogło odrodzić w dobry sposób tak naprawdę, a ścinając trawniki w taki sposób, jak to robimy, promujemy tylko konkretne gatunki, bo tylko konkretne gatunki radzą sobie dobrze z koszeniem, powiedzmy, nie wiem, koniczyna będzie rosła dalej, jak się będzie cięło. Tak samo trawy też będą o wiele lepiej rosły, gdy będziemy je kosić, ale wszystkie rośliny, które są jednoroczne, na przykład będziemy zabijać, no bo nie będą w stanie wytworzyć nasion, żeby móc odrodzić się w następnym roku, a tych roślin jednorocznych jest bardzo dużo. dużo. One są naprawdę piękne, więc warto też je wspierać tak naprawdę.
Wielu słuchaczy pewnie teraz walczy ze sobą, jak to dwa razy w ciągu roku kosić tylko dwa razy. To co jeszcze im dorzucimy? Czego jeszcze nie robić?
Najlepiej to kosić tylko w wybranych miejscach na przykład, nie? Zostawiać jak najwięcej, zostawić jakąś przestrzeń swojego ogródka, która jest po prostu całkowicie naturalna, której nie robimy nic tak naprawdę. Zostawiamy jej, żeby ona sobie żyła, żeby ona sobie funkcjonowała. To zawsze będzie taki fajny backupik dla zwierząt, które sobie tam żyją. No i przede wszystkim, jeżeli chcemy, żeby nasz trawnik był lepszej jakości, to nie powinniśmy go kosić kosiarką spalinową. No bo wraz ze spalinami dostarczamy tam spaliny, dostarczamy też oleje, które ciekną, jakby te ostrza też muszą jakoś tam pracować w odpowiedni sposób, więc zanieczyszczamy sobie przestrzeń, w której sobie żyjemy na co dzień i tak naprawdę mamy niby piękny zielony ogródek, ale cały pokryty w jakiś sposób sadzą ze spalonego paliwa, więc to nie jest korzystne.
Już czyli jak najlepiej kosić?
No już jak ktoś już nie chce,
musi.
Nie
jak
chce
ktoś
kosić,
już musi.
To, no tak, jak ktoś już musi, to najlepiej, żeby kosił elektryczną kosiarką, no bo jednak na kablu nie mamy aż tylu spalin, dostarczamy tylko po prostu, no jakby wiadomo, że ta energia też bierze się z niedobrych źródeł, nie chodzi mi w tym aspekcie ekologicznym gdzieś tam pobliżu nas, ale przynajmniej nie zanieczyszczamy przestrzeni, w której żyjemy na co dzień, tylko zanieczyszczamy przestrzenie, które i tak służą powiedzmy dla nas jako zanieczyszczenia, nie? Jakieś tam elektrownie i tak są już skazane na to, żeby zanieczyszczać to jakby.
No. Ach, dużo tych wątków trudnych do przemyślenia dla naszych słuchaczy, więc zostawiamy was na razie z wątkiem muzycznym i wracamy za moment.
Radio Luz. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
Mamy nadzieję, że już przełknęliście tę gorzką prawdę, że uprawa trawnika to bardziej wstyd, a nie powód do dumy i że nie warto spoglądać na innych sąsiadów i porównywać się do nich. To teraz zastanowimy się wspólnie, co zrobić, żeby zamienić nasz trawnik w coś lepszego i bardziej przyjaznego innym stworzeniom.
Dokładnie. No te elementy, o których już mówiłem, niekoszenie i niegramienie, już w bardzo dobrym stopniu wpływają na to, że nasz trawnik, powiedzmy, będzie zachowywał się lepiej. Przede wszystkim powinniśmy zrezygnować z trawników, czyli takich ekosystemów, które są pokryte tylko i wyłącznie trawą. Bo wiadomo, każda monokultura jest niedobra, wiąże się z dużymi nakładami energii, z dużymi nakładami powiedzmy środków jakiejś ochrony roślin, czy po prostu nawozów, żeby to dobrze wyglądało, czy też nawodnieniu. I o wiele lepiej jest inwestować w to, co już mamy, bo bardzo duża część naszego kraju to są dzikie miejsca, które są po prostu byłymi łąkami, które były tam kiedyś, albo po prostu gołą ziemią, na które zachodziła się sama łąka, powiedzmy. Powinniśmy inwestować w takie opcje, bo te gatunki są rodzime, rosną w miejscach, które są dla nich odpowiednie, bo rośliny nie rosną sobie tak po prostu byle gdzie, tylko wyrastają w miejscach, które są po prostu najlepsze dla ich życia po prostu. Na przykład mają odpowiednie pH, albo dane rośliny rosną w danym ekosystemie po to, żeby przekształcić go w odpowiedni sposób, żeby w jego miejsce mogły wejść kolejne rośliny, powiedzmy, jeszcze inne gatunki. Więc to niekoszenie i jakby no, niegrabienie już jest bardzo dużą pomocą dla tych naszych ekosystemów. Starać się właśnie wybierać gatunki, które są dla nas rodzime, czy jakieś, no bo jest mnóstwo, mamy 2000 roślin naczyniowych w Polsce. To jest bardzo dużo roślin tak naprawdę. Wiadomo, że w kwestii świata czy tam gdzieś tam to jest mała liczba, ale 2000 roślin to jest naprawdę bardzo duża różnorodność.
A mógłbyś zaproponować jakieś gatunki takie z głowy, od których można by zacząć?
Koniczyna jest taką najlepszą. No, one też lubi wydeptywanie, na przykład babki też sobie dobrze rosną. To bardzo zależy od tego, jaką ktoś ma glebę, wiesz? Najlepiej patrzeć, co rośnie tam samo po prostu i na tym się, tym
się
sugerować.
Się.
Tak, bo rośliny też potrafią być dobrym wyznacznikiem tego, jakie mamy pH danej gleby, jaka jest w ogóle struktura gleby, jaka jest zawartość różnych pierwiastków po prostu, więc też warto jakby na to patrzeć. I jeżeli już chcemy na przykład, mamy na przykład przestrzeń, która jest goła i czysta, powiedzmy tylko przekopana, to tam też już pojawią się same rośliny, bo rośliny są zdeponowane po prostu pod ziemią. Niektóre rośliny potrafią po 30-40 lat jako nasionka po prostu sobie przeżyć i odbić jeszcze raz. To się nazywa takim bankiem nasion, który jest zbudowany prawie w każdy ekosystem i pokochać się powiedzmy z tymi, mówię chwastami, ale tylko żeby ludzie zrozumieli, chodzi mi o dzikie rośliny jadalne albo dzikie rośliny użytkowe, które po prostu, one są jakby odpowiednie dla danych przestrzeni, a one już zapoczątkują taką kaskadę zmian w naszym ogrodzie, dzięki którym mogą się tam pojawić o wiele więcej zapylaczy, o wiele więcej różnych organizmów, bo gdy mamy o wiele więcej gatunków na danej przestrzeni, to dana przestrzeń jest o wiele bardziej funkcjonalna. Gdy mamy jedną roślinę, to ona ma jakiś tam okres wzrostu, powiedzmy, nie wiem. Wysadzamy kukurydzę, to ona rośnie, ścinamy ją i tam już nic nie rośnie. No, wiadomo, że tam jest poplon, jakieś tam inne zabiegi się też stosuje, no ale ogólnie mamy tylko przez chwilę, na przykład ona będzie pyliła, albo tylko przez chwilę będzie dawała owoce. A gdy mamy złożony ekosystem z dużej ilości gatunków, to różne rośliny będą wydawały owoce w różnym momencie, różne będą kwitły w jednym momencie, będą na chwilę, potem w ich miejsce będą wchodziły inne rośliny na przykład. No i dobrym też krokiem jest sadzenie łąk kwietnych ogólnie.
Coraz modniejsze chyba teraz też w tym czasie, czy
tak,
nie? Coraz więcej się o tym słyszy.
Tak, tylko że trzeba właśnie też to robić z głową, starać się nie kupować łąki kwietnej w Lidlu, czy w supermarketach, czy w jakichś innych po prostu miejscach, w których możemy wprowadzić nierodzime gatunki. One będą ładnie wyglądały, też będą fajne, też już będą o wiele lepsze niż powiedzmy ten trawnik, ale no, starajmy się promować jednak to, co jest lokalne i kupować po prostu. Jest dużo fajnych miejsc, w których można w internecie kupić naprawdę tanie te nasiona, które też wychodzą dużo taniej niż te marketowe, bo jak się kupi taśm dużo, to okazuje się, że one potrafią być naprawdę tanie, a jak się kupuje takie malutkie paczuszki, to one potrafią kosztować na przykład 3-4 razy więcej, bo przez to, że jest zapakowany, że jest reklama, że jest transportowane i tym podobne, ale lepiej właśnie inwestować jakby w te rodzime gatunki, no bo one sobie będą najlepiej tutaj radziły. Więc jak będą sobie dobrze radziły, to będziemy zadowoleni, że to i nam idzie i nie będziemy musieli wkładać tyle to energii i to samo będzie tak naprawdę hulało. A im więcej będziemy wspierać jakby tą bioróżnorodność, no to tym lepiej dla nas, no bo miasta są takimi właśnie teraz refugiami powoli się stają. Miejscami, gdzie mamy dużo więcej roślin, które są różnorodne, bo powiedzmy szczerze, no krajobraz oprócz tej takich zielonych na naszej przestrzeni, oprócz samochodów, miast i ulic, to głównie pola w Polsce, oprócz tam tych 30% lasów. No to 30% przestrzeni, które są naprawdę bardzo słabymi pod względem ekologicznym i pod względem jakby pomocy bioróżnorodności. Więc jednak musimy jak najwięcej przestrzeni stworzyć dla tych innych organizmów, jeżeli chcemy, żeby one zostały z nami tak naprawdę.
Jak mówimy o tej bioróżnorodności dookoła nas, to warto też wspomnieć, że jeśli owady chcą do nas przylatywać i jest ich dużo, to dobry znak.
Tak, oczywiście, to powinniśmy się cieszyć, że są owady. No to jest ogólnie fobia straszna do owadów wśród ludzi, a powinniśmy się cieszyć, że je mamy jeszcze, bo może być ich niedługo już bardzo, bardzo mało i może być wtedy bardzo, bardzo kiepsko.
Owady jako zapylacze to też kwestia pozyskiwania jedzenia, chociażby jedzenia przed domem, a o tym powiemy sobie za moment.
Akademickie Radio Luz.
Podsumowujemy już nieco ten nasz trawnikowy wątek tutaj u nas na synapsach i powiedzieliśmy, że jest możliwe, żeby tą betonozę, ten trawnik taki klasyczny, zamienić tą oazę bioróżnorodności i wykorzystać ją też z korzyścią dla nas, no tak, jedzeniową.
Tak, oczywiście. No oprócz tego, że wiele tych roślin, które rosną na naszych trawnikach, to są dzikie rośliny jadalne, jak już wspomniałem przed chwilą, które możemy tam z powodzeniem wprowadzić naszą dietę, co będzie zawsze korzystne dla naszego zdrowia tak naprawdę, bo to są najbardziej rodzime gatunki, które powinniśmy jeść, tylko trzeba to jakby zrobić w odpowiedni sposób. Jest to mniej wygodne niż stosowanie takich zwykłych roślin ze sklepu, ale jest o wiele bardziej dobre dla naszego zdrowia. A oprócz tego wiele jakby krajów i wiele miast w całej Europie i na całym świecie decydują się na to, żeby te przestrzenie, które my po prostu, no powiedzmy tak brzydko, olewamy i mamy po prostu tam trawniki, które kosimy tam regularnie w mieście, po prostu ludzie produkują sobie normalnie tam jedzenie i zamiast takiego trawnika, który mamy przed domem, zamiast wysypanych kamyczków, moglibyśmy sadzić sobie normalnie produkty, które kupujemy. Wiesz, wiele roślin nie jest strasznie trudnych w uprawie. Pomidory czy jakieś, no nie wiadomo, że...
Właśnie, one nie wymagają jakiejś specjalnej gleby?
Nie, znaczy nie? No jak, zależy co chcesz osiągnąć tak naprawdę, nie?
Jaki
ale
plon
ale jakbyś
mieć?
Chciała na przykład posadzić sobie kokajlowe pomidorki w doniczce gdzieś przed domem, czy wkopać się w ziemi, to nie jest najmniejszy problem. Żeby choćby dostarczać sobie koktajlowe pomidorki dla siebie. Wiadomo, że to nie jest jakaś tam super oszczędność dla nas, powiedzmy, bo oszczędzimy powiedzmy 10 zł w skali roku, powiedzmy na pomidorkach oszczędzimy 50 zł, ale dla całego świata i całej ziemi to są nieobliczone pieniądze po prostu, bo nie zużyjemy paliwa, żeby jedzenie do nas dojechało, nie wyprodukujemy chemii, które musimy do tego użyć, chyba że będziemy stosować w naszej uprawie, ale lepiej nie stosować chemii na jedzeniu, które potem sami jemy. Wiadomo, że jest ten okres karencji, ale ogólnie jakby chemia to też jest taki ciężki temat.
To też jest punkt, do którego my musimy się odnosić, bo często nie zdajemy sobie sprawy, że te produkty mogą na nas oddziaływać aktualnie albo po prostu w przyszłości mieć
dokładnie,
na nas wpływ.
Dokładnie, poza tym wierzymy, że jak mamy aparat na mszyce, to on działa na mszyce, a on działa na wszystko. Każdego osobnika, który tam działa, tak samo jak mamy preparat na grzyby, to nie zabijają tylko tych grzybów niekorzystnych dla nas, ale zabija też ogrom tych grzybów korzystnych dla naszej uprawy, więc no trzeba jakby sobie też to jakoś przewartościować, ale ogólnie no moglibyśmy rzeczywiście tą przestrzeń, którą powiedzmy marnujemy, wykorzystać w taki sposób, że moglibyśmy przynieść z tego sobie o wiele większe korzyści, sami moglibyśmy mieć jedzenie, które byłoby o wiele lepszej wartości, o wiele przyjemniejsze. Jakby wiadomo, zawsze przychodzi ten aspekt, że robimy to w mieście i miasto jednak ma dużo zanieczyszczeń
skażone,
i tym
tak.
podobne, ale musimy się pogodzić z tym, że pola uprawne też są skażone, tylko że pestycydami albo różnymi innymi związkami tak naprawdę, albo obraz nasz przejeżdżających przez Polskę pierwszą lepszą autostradą pokazuje, że większość terenu wzdłuż autostrad to są pola uprawne, kukurydzy, rzepaku czy jakichś innych produktów, które no pierwsze, że prawdopodobnie też jemy, tylko nawet o tym nie wiemy, gdy kupujemy tanie produkty gdziekolwiek, więc trzeba jakby sobie to przewartościować i nie demonizować tego, a umiejętności chyba hodowli roślin to powinny być, w ogóle powinno być chyba uczone w szkole tak naprawdę, że jednak zamiast, nie wiem, dodatkowych lekcji, jakichś niepotrzebnych przedmiotów, powinniśmy poświęcić co czas na jakieś właśnie rzeczy, które nam mogą się przydać, bo jakby no wiele osób nie wie skąd pochodzi pomidor, nie wie jak wygląda po prostu roślina, jak pachnie, jak to wszystko. Wiadomo, że ktoś ma ogródek, ma rodziców, to jest w stanie dostrzec, ale coraz więcej jest tych ludzi odciętych od tej przyrody, i odciętej od produkowania tego jedzenia, a wiadomo, no świat jest jakby bardzo zmiennym miejscem. Jakiekolwiek katastrofy mogą przyjść w danym momencie, nawet jeżeli nie będziemy tego planować. I to, no, nie chodzi mi tylko o jakieś, powiedzmy, wojny czy coś, ale no nie wiadomo, zawsze coś się może zdarzyć po prostu. A lepiej chyba umieć sobie zrobić jedzenie, niż umrzeć po prostu w tym obok.
Jak w sobie odkryć tą żyłkę taką do hodowli? Bo na pewno znasz osoby takie, które rodzą się z tym, z tą potrzebą. A jak spróbować i się przekonać do tego?
Szczerze, to ja bym kupił sobie nasionka w lutym, pomidorów i papryki, takich najprostszych po prostu, albo jakieś takie po prostu bardzo łatwe rośliny typu dynia i wysadził sobie pierwszą partię, choćby jednego gatunku i choćby tych pomidorków koktajlowych, których wspomniałem, to są naprawdę bardzo łatwe w uprawie. Zrobić sobie, nie wiem, 20 sadzonek i próbować sobie je hodować i zobaczyć, jak im to wyjdzie. I jak człowiek widzi, jak ta roślina rośnie i jak ona pojawia się w naszym życiu, to naprawdę ta relacja jest bardzo fajna, bo jednak...
Serce rośnie.
Tak,
wtedy.
Bo jak się ma takie rośliny, wiesz, jakieś tam monstery i tym podobne, no to one nie ma takiego wow efektu, jak one rosną sobie po prostu. Jak widzisz tego pomidora, który był dwa dni temu był nasionkiem, teraz już ma, wiesz, 3 centymetry, a za dwa tygodnie będzie już miał 10 i będzie teraz większy, a za kilka miesięcy dostaniesz dzięki niemu pomidorki, no to już jakby sprawia, że jednak o wiele większym szacunkiem do tego podchodzisz i zapach i smak takiego produktu jest, no, niebo niebo lepszy niż po prostu takiego sklepowego. Dobrze, jak może być też dobry sklepowy.
Maciej Makoś ma duże serce roślinne i jeszcze nie raz tutaj do nas na synapsach wróci, a za dziś jej serdecznie dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Radio Luz. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
Wracamy do Was w drugiej godzinie na synapsach. Przed mikrofonem wita się Martyna Dziakowicz. Audycję realizuje Kuba Dworzecki i rozpoczynamy od akcji na wyciągnięcie Waszej ręki, bo dziś odbywa się kolejna edycja wydarzenia Skonsultuj z farmaceutą, możliwie najbliżej kampusu PWR, czyli w Pasażu Grunwaldzkim. Tam studenci i magistrzy farmacji oraz dietetyki służą pomocą w podstawowych konsultacjach z zakresu naszej profilaktyki zdrowia. I o tym, jakiego zagadnienia dotyczą konsultacje w tym roku, opowiedziała Monika Witczak, przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji.
W tym roku to przede wszystkim insulinooporność, ale będziemy mówić również o cukrzycy, o otyłości i o PCOS, czyli zespół policystycznych jajników. Są to jednostki chorobowe, które mogą się kojarzyć z osobami starszymi. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby w społeczeństwie była świadomość, że te choroby dotykają każdego. Mam koleżanki, które mają 20-22 lata i cierpią na te różne jednostki chorobowe, więc naprawdę należy na to zwracać uwagę właściwie cały czas.
Czyli ta profilaktyka znowu jest tutaj kluczowa i najważniejsza. Jak te konsultacje więc od środka będą wyglądać? Czego nasi słuchacze mogą się spodziewać?
Tak, profilaktyka zdecydowanie jest najważniejsza i właśnie dlatego przygotowaliśmy różne stoiska dla pacjentów, którzy będą właśnie w tej galerii do 17 w Pasażu Grunwaldzkim. Będziemy mieć stoiska pomiaru glikemii, czyli ten taki potoczny cukier we krwi. Będzie można go zmierzyć. Mamy nadciśnienie tętnicze, można też zweryfikować u nas, bo będziemy mieć właśnie pomiar ciśnienia. Będziemy mieć konsultacje z magistrami farmacji, gdzie będą świadczyć właśnie usługi opieki farmaceutycznej. Będzie można się również nauczyć podstawowej resuscytacji u studentów medycyny oraz mamy też taki kącik dla dzieci, gdzie będą mogli sobie porobić takie kolorowe maści w moździerzach farmaceutycznych, także dla każdego coś miłego.
Jeśli jesteście w okolicach Pasażu Grunwaldzkiego, to jeszcze do godziny 17 macie czas na zupełnie darmowe konsultacje. Pierwsze piętro, strefa chillout Pasażu Grunwaldzkiego. Polecamy.
Radio Luz. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
W drugiej godzinie na synapsach rozpoczynamy obiecany na naszym facebookowym profilu wątek matematyczny. W tym temacie będzie naprawdę gorąco i aż chciałoby się krzyknąć o matko, co w tym wypadku będzie wyrażeniem jak najbardziej na miejscu, dlatego że przed nami ogólnopolska matematyczna konferencja studentów, w skrócie właśnie o matko, a z nami w studiu już główni koordynatorzy wydarzenia Oliwia Krzemińska i Mateusz Machaj. Dzień dobry Wam.
Dzień dobry, cześć. Dzień dobry.
Jak się organizuje takie wydarzenie, to bardziej jest powód do dumy, czy czujecie na swoich barkach odpowiedzialność?
Myślę, że jedno i drugie jest to bardzo duża duma, bo to jest bardzo duże wydarzenie, ale ta odpowiedzialność jednak jest duża i myślę, że czujemy ją na swoich barkach.
Mateusz też?
Tak, tak, no jest pracy sporo, ale to daje satysfakcję, także myślę, obie odpowiedzi poprawne są.
Przyznacie, że ta nazwa jest bardzo chwytliwa i w nauce marketing też się liczy. Nie wiem, czy wy pamiętacie tą osobę, która stworzyła tę nazwę, ale może pamiętacie jakieś konotacje z nią związane.
Nie wiemy niestety, kto wymyślił tą nazwę, ale możemy powiedzieć ciekawostkę, dlatego że w naszej nazwie widnieją trzy wykrzykniki. I geneza była taka, że z każdą kolejną edycją miało być dodawany kolejny wykrzyknik. Tak.
Czyli teraz miałby być?
Aż ósmy, ale po trzecim uznali, że nie ma to sensu i zaprzestali. I tak właśnie po trzeciej edycji zostaliśmy z trzema wykrzyknikami w nazwie.
Ale te wykrzykniki pasują, żeby jeszcze bardziej podbić atmosferę samej tej nazwy. Konferencja już za tydzień, w nadchodzący weekend, tak. Ale cały czas otwarte są jeszcze zapisy dla prelegentów i dla słuchaczy.
Tak, tak. I dla prelegentów, i dla słuchaczy. W tym pierwszym przypadku to te zapisy trwają do jutra. Natomiast słuchacze, uczestnicy standardowi aż do piątku mogą się jeszcze zapisywać na naszą konferencję. No i zapraszamy, no bo warto, bo warto.
Bo warto. Zapraszamy. Słuchacze pewnie nie muszą spełnić żadnych konkretnych wymagań. Wystarczy, że są zainteresowani matematyką. A co z prelegentami? Czy oni muszą na swojej liście mieć jakieś specjalne rzeczy?
Totalnie nie. Szukamy
Jesteście otwarci.
Osób. Jesteśmy otwarci, dajemy po prostu tym wydarzeniom możliwość do też przetestowania siebie, spróbowania wypowiedzenia się bardziej już na bardziej oficjalnym wydarzeniu. Wystarczy wysłać nam abstrakt, czyli taki krótki opis, o czym będzie wystąpienie oraz temat wystąpienia. I to wszystko, co prelegenci muszą spełnić. Oczywiście jeszcze zmieścić się w terminie do jutra.
Do jutra, pamiętajcie o tym. My mówimy o formie zdalnej. W zeszłym roku ta konferencja też odbywała się w formie zdalnej z wiadomych przyczyn. Czy w związku z tym widzicie jakieś wymierne korzyści płynące, między innymi może ze zgłoszeń bardziej ogólnopolskich? Jak to jest?
No właściwie zawsze uczestnicy przyjeżdżali do nas z całej Polski. Tak jest i teraz, mimo że jest forma zdalna. No, jak zresztą w tamtym roku, to wiele zmian, myślę, na tym polu nie ma. No na pewno jest łatwiej zagospodarować sobie ten czas, bo często może się pojawić trudność, tak, że nie możemy, powiedzmy, referować, bo nie damy rady przyjechać. No tutaj ten problem akurat nam znika, także
no, wygodnie, z kubkiem kawy można to zrobić. Tutaj jeszcze pytanie killer, jak powiedziała Oliwia, czyli korzyści płynące z udziału w takiej konferencji. Jedną z takich największych korzyści jest chyba szukanie inspiracji do pracy inżynierskiej, magisterskiej, bo to chyba różnie bywa też w przypadku studentów. Czasem warto się skontaktować z innymi osobami, żeby jednak coś tam podpatrzeć u innych.
Oczywiście tak, wiadomo, każdy jest inny i niektórzy tej inspiracji potrzebują, inni już idą i wiedzą, w jakim kierunku chcą podążać. Przede wszystkim to jest bardzo dobra możliwość do poszerzenia swojej wiedzy. Możemy często się zaskoczyć, w czym tą matematykę można odnaleźć, bo studiując czasem można o tym zapomnieć. A tutaj możemy się wgłębić i pochylić nad tematami, które mogą nas właśnie zainspirować.
Ja was, no, tak, w bloku stosowanym, jak jest połączenie matematyki z, powiedzmy, chemią, z jakąś fizyką, to daje naprawdę niesamowity obraz tego, co można zrobić. Także to jest niesamowite, jak sobie słuchamy niektórych referatów, które łączą różne dziedziny nauki. Świetne.
A nie możemy też zapominać o takim pierwiastku ludzkim, czyli po prostu poznajemy te osoby z całej Polski, gdzie w normalnej sytuacji raczej nie dochodziłoby do takich... normalnej sytuacji, jeszcze raz. Nie wychodziłoby po prostu do takich sytuacji, tak? Ta konferencja zbliża po prostu te nasze grono matematyczne do siebie i dzięki temu możemy poznać bardzo fascynujących ludzi.
Tym bardziej, że o tym chyba nie wspomnieliśmy, konferencja o matko jest jedną z największych studenckich konferencji w Polsce.
No tak, zdecydowanie.
I na koniec w takim razie, czego można życzyć organizatorom, moi drodzy, przed tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia? Nie wiem, sił, dobrej energii, stabilnego łącza chociażby, żeby wszystko dobrze działało.
Tak.
To się przyda.
Tak.
Oliwia Krzemińska i Mateusz Machaj, organizatorzy konferencji o matko na Politechnice Wrocławskiej, byli z nami. Oczywiście zapraszają do udziału w niej. Dzięki wam bardzo.
Dziękujemy.
Radio
Luz. Włącz się lokalnie. Pozostaniemy jeszcze na tej matematycznej fali na synapsach, bo poza tym, że wielkimi krokami zbliża się do nas konferencja o matko, do naszych politechnicznych drzwi mocno pukają już matematyczne pojedynki, czyli równie kultowe wydarzenie w naszym naukowo-listopadowym kalendarzu. Można by zachęcić walczących okrzykiem do walki herosi, bo w tym roku tematem przewodnim są czasy starożytnej Grecji. W mojej lodówce, przyznam, są już świeże oliwki i feta, więc jestem gotowa do kibicowania. Ale wracając do clue, więcej o pojedynkowych szczegółach opowiedziały nam organizatorki Karolina Fiutak i Julia Wrona.
Opiera się to na tym, że na początku wszyscy uczestnicy, którzy zgłaszają się do konkursu, przychodzą na eliminację i biorą w nich udział. To jest rozwiązywanie jakiejś liczby zadań w godzinę. I potem eliminacje wyłaniają 32 osoby. I to, co było w zeszłym roku, to były po prostu 32 osoby. I w tym roku dokonaliśmy znacznej modyfikacji. To jest tak naprawdę taka największa zmiana, którą dokonaliśmy.
Czyli?
Podzieliliśmy naszych uczestników na dwie kategorie wiekowe. Jest kategoria junior i kategoria open. Kategoria junior zbiera wszystkie osoby, które jeszcze nie napisały matury, a kategoria open zawiera tak naprawdę wszystkie osoby pozostałe i dodatkowo te osoby, które jeszcze nie napisały matury, ale są chętne zmierzyć się z osobami starszymi, bo mamy takich licealistów, którzy bili na głowę studentów, więc...
Zdarzają się takie talenty. Czy to wynika z tego, że były takie głosy w poprzednich edycjach mówiące, żeby wyrównać te szanse jednak?
Tak. W zeszłym roku dotarliśmy do wielu właśnie uczniów szkół dzięki tej formie zdalnej. Zgłaszali chęć tego, żeby może w tym roku jednak zmodyfikować tę liczbę i zakładając, że będzie podobna liczba uczestników jak w zeszłym, albo większa,
tego życzymy,
to możemy sobie na to pozwolić, żeby zrobić te dwie kategorie wiekowe, bo wtedy będziemy mieli uczestników do każdej z nich. I tak naprawdę potem uczestnicy po przejściu eliminacji biją się pierwszego dnia ze sobą znowu w takich większych grupach.
Biją, walczą.
Tak,
tutaj jest batalię, ta atmosfera walki taka.
Właśnie, walczą w batalii, ten etap nazywa się batalia. I batalia z każdej kategorii wiekowej wyłania 8 najlepszych osób, które drugiego dnia spotykają się po wykładzie, który też będzie zorganizowany w ramach konkursu jako taki miły przerywnik. I drugiego dnia walczą już ze sobą w parach, aż do wyłonienia najlepszych dwójek finałowych walczących o to miano najlepszego matematyka.
Najwyższe laury.
Tak, dokładnie tak.
Wiemy już, że ten przekrój wiekowy jest dosyć duży, a czy próg wejścia jest wysoki? Ile trzeba wiedzieć o tej matematyce, żeby móc się zgłosić albo poczuć się na tyle silnym, żeby być pewnym, że warto?
Myślę, że właściwie każdy może spróbować. Oczywiście te zadania są konstruowane w taki sposób, żeby może niekoniecznie była potrzebna jakaś taka bardzo szczegółowa wiedza matematyczna, ale trzeba po prostu logicznie myśleć, łączyć pewne rzeczy i jakby mieć taki pewien spryt matematyczny. Mhm.
Tak, jeżeli chodzi o poziom, o zakres wiedzy, jaki wymagamy, to tak naprawdę oscylujemy w okolicach liceum, ale to nie są takie zadania, jakie są w książkach licealnych, w jakichś podręcznikach. Wiedza wystarcza, ale jednak mimo wszystko to nie oznacza, że są one banalne i to wystarcza. Chociaż w zeszłym roku zdarzali nam się nawet uczestnicy, którzy byli w wieku, jeszcze nie skończyli szkoły podstawowej. I oni też byli chętni do tego, żeby wziąć udział, więc tak naprawdę sky is the limit. Jeżeli czujemy się na siłach, żeby przyjść, to warto przyjść, warto spróbować. Udział jest bezpłatny, więc tak naprawdę to zawsze jest miła przynajmniej przygoda i jakiś test samego siebie, jak mi tam poszło.
W tej drugiej części audycji z przyjemnością oddam głos naszemu reporterowi Pawłowi Chlastaczowi, który dzielnie towarzyszył wczoraj otwarciu 16. ogólnopolskiej debaty studentów analityki medycznej we Wrocławiu. Nad czym debatowali studenci i z jaką wiedzą powrócą na swoje uczelnie i do swoich laboratoriów? O tym więcej już teraz pierwsza gościni.
Przedstawiam wam, nasi drodzy słuchacze i słuchaczki, jeden z głównych mózgów operacji dzisiejszej konferencji, czyli...
Julia Kurzynoga, jestem prezesem Studenckiego Towarzystwa Diagnozów Laboratoryjnych działających przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. I tak, ja i mój zarząd stoimy za organizacją tego wydarzenia. Jest to 16. ogólnopolska debata studentów analityki medycznej. Wydarzenie to zrzesza naszych studentów oraz członków naszej organizacji i pozwala nam się spotkać raz na pół roku, ponieważ jest to cykliczne spotkanie, spotkać i porozmawiać o tematy ważne dla środowiska studentów analityki medycznej, a także dla przyszłych diagnostów laboratoryjnych.
Jakie są przykładowe zagadnienia, które poruszacie podczas dzisiejszej konferencji?
Dzisiaj rozmawialiśmy m.in. o tym, jak promować nasz kierunek studiów, czyli analitykę medyczną wśród kandydatów na studia, wśród uczniów, liceów, a także szkół podstawowych, ponieważ zależy nam na rozpowszechnianiu wiedzy o tym, jakże ciekawym i bardzo interdyscyplinarnym kierunku. Rozmawialiśmy także o naszych działaniach, czyli o LabTeście. Jest to ogólnopolski konkurs wiedzy o diagnostyce laboratoryjnej, który przeprowadzamy ogólnopolsko właśnie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, głównie w klasach biochemicznych, również aby promować wiedzę o diagnostyce laboratoryjnej od najmłodszych lat.
Czyli zakładam, że w odpowiednim momencie również i my będziemy mogli naszym najmłodszym słuchaczom, czy też im rodzinom przedstawić zaproszenie na takie wydarzenie. Możesz już zdradzić więcej szczegółów, kiedy to może się na przykład odbyć?
Jesteśmy w fazie planowania, ale myślę, że na początku przyszłego roku kalendarzowego oczywiście informacje się pojawią zarówno na naszych social mediach, a także prześlemy wam zaproszenie do współpracy i może promocji tego wydarzenia, bo jest to niezwykle fajna inicjatywa. Kolejnym tematem dzisiejszej debaty była świadomość opinii społecznej oraz po prostu ludzi, mieszkańców m.in. Wrocławia, a także innych miast w Polsce, na temat wiedzy, kim jest diagnosta laboratoryjny i jaką rolę pełni w naszym systemie ochrony zdrowia. Niestety wiele ludzi nie wie, że osoby, które pracują w laboratoriach, to są właśnie diagności laboratoryjni, czyli absolwenci 5-letnich studiów magisterskich na uniwersytetach medycznych. Jest to niezwykle ważna rola wśród medyków ogólnie, ponieważ zajmujemy się diagnozą, badaniem materiału biologicznego. Na podstawie później naszego wyniku tak naprawdę lekarz podejmuje decyzje dalsze, jeśli chodzi o leczenie pacjenta i też my ściśle współpracujemy zarówno z lekarzami, jak i pielęgniarkami. I rozmawialiśmy właśnie o tym, żeby informować ludzi o tym, żeby pokazywać się publicznie. Planujemy robić badania społeczne, taką sondę na temat wiedzy właśnie o diagnostyce laboratoryjnej i naszej roli w ochronie zdrowia w Polsce. I mamy nadzieję, że za jakiś rok wyciągniemy z tego fajne wnioski, fajne badania i też oczywiście będziemy się dzielić tym, co uda nam się zrobić.
W jakich dziedzinach będą mogli się doszkolić uczestnicy i uczestniczki tej konferencji z całej Polski jeszcze, przypomnijmy.
Tak, zaprosiliśmy studentów do udziału w warsztatach, w katedrach naszego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Będą to zajęcia m.in. z hematologii, mikrobiologii, z zakresu chemii fizycznej, a także z pobierania krwi żylnej. Zaprosiliśmy również studentów lekarskiego, aby nauczyli, pokazali nam, jak przeprowadzić szycie chirurgiczne, więc jest to, myślę, że fajna umiejętność i też tutaj pozdrawiam studentów lekarskiego naszego UMED-u.
My również się dołączamy do pozdrowień i podsumowując, co według ciebie właśnie uczestniczące osoby we wrocławskiej konferencji wyciągną po powrocie do swoich rodzimych miast? No i oczywiście wy, wrocławska społeczność z Uniwersytetu Medycznego.
Myślę, że to jest niesamowita inicjatywa, że możemy się spotkać i porozmawiać. My się tutaj dzielimy doświadczeniami właśnie z całego roku działań, a także planujemy przyszłość. Tutaj już dostałam kilka informacji od uczestników, że bardzo im się podobało, że przyjadą do swoich miast z nowymi pomysłami i będą wdrażać je w swoich miastach. Także myślę, że to przyniesie nam wszystkim wspólne korzyści i też nauczyło nas nowego dialogu i takiego spotkania się i dzielenia tym, co robimy i tym, co chcemy robić. Jest to niezwykłe doświadczenie. Wszyscy myślę, że będziemy to mile wspominać.
Tak samo ja będę mile wspominał wizytę na ulicy Borowskiej i dziękuję tobie, Julio, za bardzo sympatyczną wypowiedź.
Bardzo ci dziękuję.
Akademickie Radio Luz. Włącz się naukowo.
My na Synapsach cały czas towarzyszymy relacji, którą przygotował dla nas Paweł Chlastacz, relacji z 16. Ogólnopolskiej Debaty Studentów Analityki Medycznej. Teraz czas na kolejną rozmówczynię z nieco większym doświadczeniem, bo już po studiach magisterskich. Co jej dają takie wydarzenia?
Także nazywam się Król Magda. Obecnie jestem absolwentką analityki medycznej i jestem teraz też na drugim roku doktoratu. Mimo to dalej pamiętam jeszcze o swoich studiach, dalej pamiętam o diagnostyce laboratoryjnej, ponieważ także jestem diagnostą laboratoryjnym. Już od wielu, wielu lat uczestniczę w debatach studentów analityki medycznej. Chyba najbardziej interesują mnie tematy związane z promocją naszego zawodu, z promocją zawodu nie tylko wśród studentów i wśród osób, które potencjalnie mogą potem studiować na naszej uczelni, ale przede wszystkim wśród społeczeństwa, ponieważ wiele osób jeszcze nie wie, kim jest diagnosta laboratoryjny, a ja bardzo chciałabym, żeby ludzie jednak wiedzieli o naszym zawodzie, żeby wiedzieli, kto wykonuje badania w laboratorium medycznym. Dlatego myślę, że uczestnictwo w takich spotkaniach przygotowuje nas do tego, by prowadzić później właśnie takie akcje. Myślę, że to też przyda mi się później, powiedzmy, że w karierze naukowej, bardziej chyba przy współpracy z różnymi osobami. I jeżeli myślisz jakikolwiek materiał biologiczny, krew, mocz, kał, ale nawet komórki, tkanki, co się z nim dzieje w laboratorium? My go analizujemy. Lekarze oczywiście zlecają badanie, prowadzą całą terapię i leczenie, ale to my siedzimy w laboratoriach diagnostycznych, my się stykamy z materiałem od pacjentów, my przeprowadzamy wszystkie analizy, począwszy od tych najprostszych, stężenie glukozy, morfologia krwi, poprzez te trudniejsze, oznaczanie grupy krwi, oznaczanie przeciwciał, czy też rozpoznawanie komórek białaczkowych w szpiku. Także tym wszystkim możemy się zajmować. Ja osobiście poświęciłam się troszeczkę biologii molekularnej i genetyce, ponieważ ja głównie siedzę przy tak zwanych PCR-ach. Jest to reakcja łańcuchowa polimerazy, gdzie powielamy sobie pewną sekwencję genu i powiedzmy, że wykorzystujemy to potem w różnych tego typu badaniach. Więc ja głównie skupiam się na biologii molekularnej, genetyce, ewentualnie różnych zaburzeniach związanych z tak zwanym stresem oksydacyjnym, co też chyba jest obecnie modne.
A jako uczestniczka dzisiejszej konferencji, z czym według Ciebie wyjdziesz? O co będziesz mądrzejsza po tym weekendzie?
Na pewno będę mądrzejsza o zdanie innych ludzi. Fajna była wymiana zdań, fajne było zobaczenie przede wszystkim tego świeżego spojrzenia. Spotkałam się z osobami, które są teraz na pierwszym roku, więc między mną, absolwentką po 2 latach, a osobą z pierwszym rokiem jest no troszeczkę przepaść, więc widzę teraz, jak młode osoby podchodzą do tego zawodu, jak podchodzą do tego kierunku. Mam wrażenie, że troszeczkę zmieniło się to na lepsze, że więcej osób jest jednak świadomych tego, kim jest diagnosta laboratoryjny. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze więcej tych świadomych osób.
Na co my też liczymy, to podsumowując, czego sobie, tak można powiedzieć, życzysz w najbliższej przyszłości? Za co możemy trzymać kciuki w Twoim przypadku, żeby się Tobie powiodło?
Chyba najbardziej za udane badania do mojej rozprawy doktorskiej i żebym w przyszłości uzyskała tytuł doktora.
Akademickie Radio Luz.
Przed nami ostatnia część relacji z 16. ogólnopolskiej debaty studentów analityki medycznej. Rozmówczynię z tłumu zainteresowanych ponownie wyławia nasz reporter Paweł Chlastacz.
Nazywam się Marta Dąbrowska, jestem studentką 5. roku analityki medycznej właśnie z Bydgoszczy i przyjechałam właśnie na 16. już ogólnopolską debatę studentów analityki medycznej. A więc co mnie tu sprowadziło? Tak naprawdę przede wszystkim jestem, żeby spotkać ludzi, z którymi wcześniej współpracowałam, ustalić pewne cele, priorytety na rzecz działania w organizacji w tym roku akademickim. No i co tu dużo ukrywać, to jest Wrocław, więc z przyjemnością chciałam zobaczyć to miasto, trochę też pozwiedzać, no i spędzić ten czas ze wspaniałymi ludźmi, które mam okazję tutaj poznać i się też pobawić na wspólnej imprezie integracyjnej. Podczas dzisiejszej konferencji myślę, że najbardziej zainteresował mnie temat i lab testu, którego jesteśmy pionierami tak naprawdę w organizacji, czyli konkursu wiedzy z diagnostyki laboratoryjnej dla uczniów liceum, tak żeby w tym roku akademickim fajnie on też również wyszedł i dobrze, żebyśmy go wspólnie zorganizowali i świetnie zaprezentowali.
Hej, hej, jestem Urszula Ostrowiecka, jestem studentką 4. roku na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Do Wrocławia przyjechałyśmy tutaj we 3. Ta podróż trwała 7 godzin. Mimo wszystko nie zraziłyśmy się, wsiadłyśmy do pociągu i wyjechałyśmy w tę piękną podróż. A przyjechałyśmy właśnie, żeby ustalić nowe cele, jakie czekają nas w tym roku, żeby zapoznać się z różnymi nowymi pomysłami innych miast, ale też, żeby dać jakieś swoje nowe pomysły. Najbardziej zainteresował mnie w sumie temat o zmianie naszego kierunku, czyli analityki medycznej, na zmianę jakby nazwy na medycyna laboratoryjna, ponieważ uważam, że to jest może ładniejsza i bardziej sprecyzowana nazwa naszego kierunku.
Co według Was wszyscy nasi słuchacze i słuchaczki powinni wiedzieć, powinni zapamiętać z tego, że zajmujecie się właśnie taką dziedziną? Na czym Wam zależy, żebyśmy wszyscy wiedzieli?
Chcielibyśmy na pewno, żebyście wiedzieli, że w laboratorium nie pracują maszyny, tylko są to ludzie, którzy mają potężną wiedzę. Można też śmiało powiedzieć, że to jest wiedza, bez której lekarz nie wyda takiej poprawnej diagnozy, więc gdyby nie laboratorium i gdyby nie ludzie, którzy pracują w laboratorium, diagności, to tak naprawdę medycyna nie mogłaby istnieć.
A na co dzień z jakimi zagadnieniami macie obecnie najczęściej do czynienia?
Kolokwia, egzaminy, zaliczenia praktyczne, ale ogólnie spotykamy się z dużą wiedzą i z ogromem osób, asystentów, profesorów, doktorów habilitowanych, którzy przedstawiają nam tą wiedzę w dosyć łatwej formie przyswajalnej. Właśnie w takiej fajnej formie, żeby to nie było tylko taka sucha, teoretyczna wiedza, a właśnie mieszają to trochę z praktyką, trochę, żeby byśmy byli bardziej dociekliwi w tym wszystkim, co robimy, żeby to nas po prostu nie znudziło.
A w Twoim przypadku masz jakieś sposoby, żeby rzeczywiście Ciebie nie znudziło takie zajęcie?
Moim sposobem to jest też przede wszystkim nauka, ale połączona z zabawą. Czyli najlepiej się uczymy poprzez właśnie spotkania, szkolenia, które odbywają się stacjonarnie, gdzie mamy możliwość właśnie dotknięcia tych przyrządów, które będziemy w przyszłości, z którymi w przyszłości będziemy też pracować. I myślę, że to jest właśnie takie najbardziej wartościowe w tym wszystkim. Czyli to spotkanie z praktyką.
Owszem, czyli jesteście zadowolone, że również podczas tej konferencji mamy również warsztaty. Czy akurat wy uczestniczycie w którejś z nich?
Tak, zgadza się. Właśnie jestem zapisana na warsztaty z hodowli komórkowej. Dla mnie jest to niezwykle interesujący temat i przede wszystkim potrzebny, gdyż pomoże mi w napisaniu też magisterki.
A w Twoim przypadku?
W moim przypadku jest to hematologia. Dopiero w tym roku właśnie zaczęłam ten przedmiot u siebie na studiach, więc chciałabym zobaczyć, w jakiej formie tutaj jest przedstawione te wszystkie informacje.
Podsumowując, zakładam, że to nie jest ostatnia okazja do odwiedzin Wrocławia, prawda?
Znaczy się, jestem na ostatnim roku, także ciężko mi powiedzieć. Mam nadzieję, że nie.
Będzie, o, będzie na trasie takich, może corocznych, nie, ale co jakiś czas takich wędrówek analityki medycznej.
Dziękuję Wam bardzo, dziewczyny, za bardzo sympatyczne wypowiedzi.
Dziękujemy również.
Dziękuję.
Włącz się naukowo.
Powoli dobiegamy już końca dzisiejszej odsłony audycji Na Synapsach. Dzięki Wam bardzo za obecność na 91,6 FM. I na koniec nie mogę pozwolić sobie na pominięcie wątku Fame Labu, jakże bliskiego naszej synapsowej ekipie. Tym bardziej, że człowiek Politechniki Wrocławskiej, doktor inżynier Jerzy Łądka, wywalczył miejsce w wielkim finale międzynarodowego etapu konkursu i w najbliższy czwartek o godzinie 17 powalczy o najwyższe laury. Nie tylko uznanie jurorów, ale też głosy internautów. Dlatego już teraz zachęcam, żeby zasubskrybować kanał FameLab International i śledzić na bieżąco FameLabowe wydarzenia. A warto, uwaga, bo po raz pierwszy w historii tego konkursu wrocławianin może już teraz poszczycić się tak wysokim wynikiem. Trzymamy mocno kciuki za doktora Łądkę. Informacje na bieżąco będziemy też udostępniać jak zawsze na facebookowym profilu Na Synapsach. I jak zawsze odsyłamy Was do naszych platform streamingowych. Tam znajdziecie wszystkie archiwalne audycje Na Synapsach. A za ostatnie dwie godziny dziękuję Wam Martyna Dziakowicz i Kuba Dworzecki. Do usłyszenia już w nadchodzącą środę.
Włącz się na 916.fm.